Zdanowicz pomiędzy wersami i nowy sezon. Moim pierwszym gościem jest doktor medycyny Anna Kieszkowska-Grudny, certyfikowany terapeuta. Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry.
No, musieliśmy ten siłą rzeczy zacząć tą serię podcastu od tego, co wydarzyło się na południu Polski. Trudno od tego uciec, choć wydaje się, że niektórzy są zmęczeni obrazkami, które widzą, bo one nam się zlewają w pewną całość. A to nie jest sprint, a to jest maraton. Ale chciałam cię zapytać na początku o jedną rzecz, o przywiązanie do miejsca. Dlaczego ludzie, którzy wiedzą, że są to tereny zalewowe, jednak wybierają takie miejsca na to, żeby tam zamieszkać?
Bardzo złożone pytanie i złożony temat, bo można powiedzieć, że bardzo często to są takie miejsca wielopokoleniowe, czyli właściwie nasz dziad, pradziad mieszkał tam, żył tam. Nawet nie chodzi o to konkretne miejsce, ale na przykład trochę szerszy teren. W związku z tym też zostajemy albo wracamy do ziem naszych przodków i to też jest właśnie ta nasza natura dążenia do przywiązania.
Czyli pewnej wspólnoty, która się buduje przez lata pewnie również rodzinnej i różnych korzeni, które mamy, ale jednak gdzieś z tyłu głowy powinniśmy mieć, a przynajmniej myślę, że niektórzy mają, że są to albo mogą być to tereny niebezpieczne.
Tak, to prawda. Chociaż pamiętajmy, że inaczej działa człowiek, inaczej działa nasz mózg, kiedy jesteśmy w takiej sytuacji bezpieczeństwa i kiedy jesteśmy w stanie też racjonalnie myśleć, wtedy też na inne rzeczy, pomimo tej naszej racjonalności, na coś innego będziemy wówczas zwracali uwagę. Czyli właśnie wtedy będzie nas przyciągało do takiego miejsca to przywiązanie, ta historia rodzinna, jak również pewne atuty po prostu nawet takie krajobrazowe. No pamiętajmy, że wylewają tereny, które leżą właśnie blisko wody, nad wodą. Czyli ludzie zwykle gromadzili się przy wodzie. Miasta budowane są przy wodzie, bo to też jest pewnego rodzaju nie tylko kultura, nie tylko pewna historia, ale również też uwarunkowania takie nasze bytowe, że przy tej wodzie jest też życie. Przyroda, piękno krajobrazu, to nas wszystko przyciąga. I wtedy myślimy pozornie, racjonalnie, ale tak jak powiedziałam, zwracamy uwagę na inne elementy, na te, które są atrakcyjne.
A to nie jest tak, że dopóki nam nie trafi się nieszczęście i nie przejdzie tragedia, to nie jest tak, że my pewne obrazy też wypieramy z siebie i myślimy, okej, widzimy, co się wydarzyło na przykład we Wrocławiu w 97 roku, wiemy, że mieszkamy na terenach zalewowych, ale nas to nie dotknie.
Nas to nie dotyczy, nas to nie dotknie. Proszę zobacz, że to jest bardzo podobny mechanizm jak z osobami, które żyją niezdrowo, mają niezdrowy styl życia. Weźmy dla przykładu osoby palące papierosy. Wiemy, że palenie papierosów, palenie tytoniu jest przyczyną 90% raka, jeżeli chodzi chociażby o niedrobnokomórkowego raka płuca. A pomimo tego ludzie, którzy wiedzą, mówią, mnie to nie spotka. Mój dziadek żył 82 lata, nigdy nie chorował. Czyli szukamy dowodów na to, że mnie to nie spotka, mnie to nie dotyczy. Ja jestem ten wyjątkowy, ta moja rodzina jest wyjątkowa. Mamy oczywiście też bardzo duży taki mechanizm budowania nadziei, życia nadzieją taką nieuzasadnioną. Pamiętajmy również o tym, że nawet jeżeli przeżyliśmy takie wydarzenie trudne czy traumatyczne, przeżyliśmy je w przeszłości, jak chociażby w tym 97 roku. Widzimy te obrazki rodzin, które nawet mówią, dzisiaj starsze osoby w wieku 30 kilku, 40 lat mówią o tym, że wówczas były dziećmi, że wówczas to przeżyły. Ale nasz umysł, nasz mózg ma właśnie też tę umiejętność regeneracji, tego zapominania tych rzeczy, które były trudne w pewnych określonych warunkach. Za chwilę też pewnie będziemy rozmawiały o tym, że nie zawsze i nie każdy. Natomiast jednak mamy duże możliwości takie samoleczenia i wówczas, tak jak powiedziałaś, w jaki sposób zapominamy, w jaki sposób wypieramy, w jaki sposób koncentrujemy się na tych rzeczach pozytywnych, budujemy na nadziei tę przyszłość, która ma być dobra, pozytywna, która znowu właśnie prowadzi nas do tego, że to mnie nie spotka. Mhm. No i to jest to błędne koło.
My tu mówimy oczywiście o powodzi, bo to jest taki kataklizm, który dotknął szczególnie południową część Polski i dotknął Polskę w tym roku, ale oczywiście te żywioły i ta siła kataklizmu jest różna. To są huragany, trzęsienia ziemi i zauważmy, że ludzie również wybierają na całym świecie takie miejsca, przez które właśnie kataklizmy przechodzą, a jednak dalej chcą tam mieszkać.
Tak, i to jest właśnie też o tym, że gromadzimy się wokół jakiejś społeczności, gromadzimy się wokół jakichś innych dóbr, wartości. Czasami właśnie w tych miejscach mimo wszystko jest praca, jest określona społeczność, jest określony styl życia. W związku z tym więzi nasze, więzi społeczne są tak silne, że ciągną nas również do takich miejsc i to jest ta nasza pułapka. Jeżeli jesteśmy w wysokim stresie, bo to też jest ten moment, w którym już dochodzi na przykład do takiego zdarzenia trudnego, tak? Dochodzi do tego huraganu, czy dochodzi do powodzi, to z kolei zaczynamy funkcjonować tak, jak funkcjonuje nasz mózg w wysokim stresie, czyli zaczynamy być skoncentrowani wyłącznie na pewnych ograniczonych danych i nie bierzemy pewnych czynników w ogóle pod uwagę. W związku z tym zaczynamy pracować mózg w formie takiego myślenia tunelowego. Widzimy tylko rzeczy takie, które są nam potrzebne do przeżycia, a w związku z tym również selekcjonujemy pewne czynniki.
I teraz wrócimy, Kaniu, bo mówisz o wydarzeniach, które dzieją się tu i teraz. Jest kataklizm, jest to powódź, huragan, trzęsienie ziemi. Co jest na logikę, to jest niewytłumaczalne dla takiego, wiesz, zwykłego człowieka. Ile trzeba mieć w sobie takiego zaparcia i co sobie trzeba myśleć, żeby na przykład nie przekonać się do ewakuacji?
No właśnie, to jest pytanie, czy to jest nie przekonać się, czy to jest inny stan w ogóle emocjonalny. Pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy w sytuacji wysokiego stresu, jeżeli jesteśmy w tej sytuacji, którą w tym wypadku bardzo wyraźnie możemy nazwać wydarzeniem traumatycznym, czyli też mamy taką sytuację, kiedy doświadczamy trudnego, przerażającego wydarzenia, które zagraża albo naszemu zdrowiu, albo naszemu życiu, lub to i to. Naszego czy naszych bliskich. Czyli mówimy o traumie, zaczynamy inaczej funkcjonować. Czyli to nie jest kwestia tego, że my wybieramy, czy działamy wówczas racjonalnie. Dla nas to miejsce, w którym jesteśmy, mózg zaczyna odbierać jako jedyne bezpieczne, bo to miejsce zna, bo tu się wychowaliśmy, bo tu wiemy, gdzie mamy drzwi, gdzie mamy okna, gdzie mamy dach. Czyli jesteśmy pozbawieni dostępu do tego, gdzie mamy naszą racjonalność. W wysokim stresie nasz mózg działa w ten sposób, że odcina nam tutaj jakby dostęp do naszej kory czołowej, do kory przedczołowej. Czyli odcina nam dostęp do naszego racjonalnego myślenia, do naszej wiedzy, do naszego doświadczenia, do wszystkich tysiąca podcastów, które po drodze wysłuchaliśmy, książek, które przeczytaliśmy, opowieści właśnie z naszego dziada czy pradziada, który mówił: to nie jest bezpieczne miejsce. Wtedy tego nie mamy. Wtedy tego dostępu do tej historii nie mamy. Wtedy działamy na zasadzie takiej, że chcę być bezpieczny i wybieram rzeczy, które mam pod ręką. Pod ręką mam mój dom, a dom zwykle nam kojarzy się z miejscem bezpiecznym. Więc tutaj zostaję.
Przerwę ci, bo trochę zrobię inne porównanie. Powiedzmy, że do naszego domu wchodzi złodziej. Boimy się. Zamieszkanie w takim domu, czy kolejne noce spędzone w tym domu powodują jakieś uczucie strachu i lęku. I to samo trochę przełożę, nie wiem, czy to jest przykład adekwatny, ale przełożę na wielką wodę, czyli nawet intensywne opady deszczu, które mogą się pojawić, też powoduje uczucie w nas lęku i obawy, że ta sytuacja może się powtórzyć, a jednak zostajemy. Pytanie, kiedy rodzi się trauma? Mhm. Jak długo ten lęk, który może nam towarzyszyć przez kolejne dni czy tygodnie, może przerodzić się w traumę? I czy każdy, kto doświadcza takiego kataklizmu, wyjdzie z tego wydarzenia z traumą?
No właśnie, bo to jest tak, że samo uczucie lęku, sama emocja lęku jest bardzo dla nas adaptacyjną emocją. Zresztą jak wszystkie emocje. Ona nas informuje o zagrożeniu, albo przynajmniej o tym, strach właściwie bardziej niż lęk, informuje nas o realnym zagrożeniu. Teraz, jeżeli popatrzymy na odsetek populacji. Na poziomie światowym mówi się, że nawet od 50 do 90% ludzi doświadczyło jakiegoś wydarzenia traumatycznego w swoim życiu. W zależności od wieku, w zależności od płci, w zależności od szerokości geograficznej, te procenty się zmieniają. Od 50 do 90%, czyli można by powiedzieć, że prawie każdy z nas. No ale nie każdy z nas później doświadcza takich dalekosiężnych skutków traumy, jak chociażby pojęcie, z którym coraz częściej mamy doświadczenie, przynajmniej w takim obiegu publicznym, czyli PTSD, stres posttraumatyczny. Bo prawdą jest, że my mamy bardzo duże możliwości samoleczenia. I tu znowu badania pokazują, że ta statystyka pokazuje, że znowu w określonych grupach, w tej grupie, która doświadczyła wydarzenia traumatycznego, od 5 do 35% osób może faktycznie rozwinąć w przebiegu tego wydarzenia PTSD. Co to oznacza? To znaczy, że to wydarzenie tak mocno przerosło zasoby do poradzenia sobie z danym wydarzeniem, z daną sytuacją danego człowieka i nie tylko w samej sytuacji, w samym momencie zdarzenia, ale również w toku tego wychodzenia z tego zdarzenia, że dochodzi do właśnie takiego stanu klinicznego, który nazywamy zespołem stresu pourazowego, który zresztą też ma różne warianty.
To jeszcze jedno pytanie. Kto jest bardziej narażony na taki, na PTSD? Bo pewnie są osoby, które są bardziej narażone. No pytanie właśnie, jakie cechy musimy sobie w sobie mieć, żeby, które nas kwalifikują do tego, że jesteśmy bardziej narażeni na PTSD?
To jest tak, że zarówno to będziemy tutaj mówili o cechach naszych temperamentalnych czy osobowościowych i niewątpliwie taką cechą, która temperamentalną, która może predysponować nas bardziej do rozwinięcia później po wydarzeniach traumatycznych do PTSD, może być na przykład tak zwana wysoka perseweratywność. Perseweratywność to jest taka cecha temperamentalna, która odpowiedzialna jest za to. Pamiętajmy, że temperament to jest nasza biologiczna reakcja na bodziec, czyli jak odpowiada z takiego poziomu biologicznego nasze ciało, a perseweratywność to jest taka cecha, w której my albo dłużej, albo krócej reagujemy na zadany bodziec. Czyli załóżmy, jeżeli zaszedł bodziec, tak? Teraz uderzyłam sobie piąstkami o siebie, to osoba o wysokiej perseweratywności, pomimo tego, że już ten bodziec zniknął, ona nadal będzie go odczuwała, nadal będzie na poziomie biologicznym ten bodziec w niej trwał. Więc chociażby taka cecha powoduje, że my dłużej doświadczamy z poziomu właśnie takiego biologicznego czy psychobiologicznego to samo zdarzenie dłużej. W związku z tym na przykład już kiedy przejdziemy na poziom cech osobowości, osoby o tak zwanej naturze neurotycznej, czyli takie wysokolękowe, takie, które bardziej interpretują wokół nas bodźce jako zagrażające, jako oceniające, jako krytykujące, pomimo tego, że one, jakbyśmy tutaj zapytali inne osoby, tak trochę na zasadzie sędziów kompetentnych, to by stwierdziły, że nie, to było neutralne, to nie było zaczepne, to nie było oskarżające i tak dalej. Czyli taka natura neurotyczna również predysponuje nas do tego, że możemy mieć większe ryzyko, że po takim wydarzeniu traumatycznym dojdzie u nas do PTSD. Ale to nie są tylko i wyłącznie nasze cechy wewnętrzne, dlatego że pamiętajmy, że jednym z ważniejszych elementów, który jest ważny, właśnie też szczególnie w tej pierwszej fazie takiej pomocowej, to jest wsparcie i to odpowiednie wsparcie, dlatego że my, jeżeli jesteśmy w kryzysie, to co powiedziałam wcześniej, że mamy właściwie odcięte nasze zasoby poznawcze, my bardzo często potrzebujemy takiej pożyczki tego zasobu poznawczego od innych osób.
Dobrze, tylko to jest, to ładnie się określa, wsparcie.
Tak.
I oczywiście nam się wydaje, że dajemy czasami to wsparcie, że podchodzimy do kogoś i mówimy do niego, nic się nie martw. Myślę, że te słowa raczej w danym momencie nie trafiają, no bo jak mamy się nie martwić, jak nam zalało cały dom, zniszczyło, zabrało właściwie wodę, zabrała wszystko, a czasami nawet również i giną osoby, czyli nasi bliscy. Jak psycholog, jak osoby z bliskiego otoczenia powinny dawać to wsparcie?
Przede wszystkim pamiętajmy o tym, i to też jest taki bardzo ważny moment i z tego powodu bardzo się cieszę, że my dzisiaj na ten temat rozmawiamy, że odpowiednie wsparcie w odpowiednim momencie. Pamiętajmy o tym, że specjaliści, między innymi tacy jak interwenci kryzysowi, którym również jestem, czy psychotraumatolodzy, to jest ten moment wsparcia, w którym my wiemy i w jaki sposób w danym momencie trudnego wydarzenia pomagać. I teraz pamiętajmy o tym, że jeżeli człowiek jest właśnie w takiej sytuacji, kiedy zalewa mi dom, albo już nawet ta woda ustępuje, to nie jest koniecznie ten moment, kiedy my mamy wejść i przeprowadzać jakąś rozbudowaną psychoterapię. To jest pierwszy moment, kiedy powinniśmy po pierwsze zapewnić człowiekowi poczucie bezpieczeństwa. Czasami poczucie bezpieczeństwa w takich ekstremalnych warunkach to jest to, co się działo też, kiedy widzieliśmy to na tych obrazkach właśnie, kiedy strażacy, czy wojsko, czy inne służby, czy nawet po prostu sąsiedzi sobie nawzajem pomagali, że wyciągamy koc, że otulamy tę osobę kocem, że dajemy jej poczucie wsparcia właśnie w taki sposób instrumentalny, że ma wodę, że ma może jakąś landrynkę albo jakiś inny zasób energetyczny przy sobie. To są te pierwsze elementy, czyli pamiętajmy o tym, żeby dać wsparcie, pamiętajmy o tym, żeby właśnie, i to również oczywiście może zrobić psycholog, psychotraumatolog, interwent.
Ale również sąsiad.
Ale zwykle sąsiad, tak jest, prawda? I to jest bardzo ważne, od tego zawsze zaczynamy. Kiedyś, potem jest dalej, potem jest wsparcie emocjonalne, potem jest wsparcie też informacyjne. To też jest bardzo ważne, żeby nie było deinformacji.
Pytanie jest, wydaje mi się, że zasadne, bo ta pierwsza fala już trochę minęła.
Tak.
Przez niektóre miejscowości woda już przeszła, trwa ten etap teraz sprzątania dalszej solidarności, żeby właśnie rozłożyć siły, żeby to nie był ten sprint, a jednak maraton. I jak to wsparcie, nie mówię już o takiej psychologicznej pomocy u specjalisty, ale powinniśmy sobie jakimi słowami dawać, bo to jest ważne, jakimi słowami będziemy mówić też do siebie, czyli nie wiem, sąsiedzi, osoby, które, rodzina, tak, która mierzy się z całym tym problemem i niekoniecznie ta osadzona na tych terenach zalewowych, powodziowych.
Tak.
Co powiedzieć?
Przede wszystkim, no właśnie, wspomniałaś zdanie, którego nie powinniśmy wypowiadać. Ja bym powiedziała, zacznijmy zawsze od budowania poczucia bezpieczeństwa i to nie nadmiarowo. Nie mogę obiecać komuś, wszystko będzie dobrze, bo ja nie wiem, jak będzie.
Bo nie wiadomo, kiedy dom powstanie, kiedy się odbuduje, kiedy dostanę środki,
tak jest,
w ogóle w jakiej
postaci. Tak jest, ale mogę powiedzieć, jestem tu z tobą. Tak? Jestem tu z tobą, będę z tobą tak długo, jak będziesz czego potrzebował. Co mogę dla ciebie zrobić? Czy chciałbyś teraz coś usłyszeć? To są takie rzeczy, którymi możemy tę osobę wspierać. Przede wszystkim też pamiętajmy, żeby wysłuchać. My bardzo chcemy od razu pomagać. A pierwszą rzeczą, którą potrzebuje taka osoba, to jest to, że my będziemy pytać. Oczywiście nie nachalnie, nie namolnie, tylko będziemy pytać, czego potrzebujesz. Pierwsza w ogóle zasada interwencji kryzysowej, pomagania w takiej sytuacji, to jest właśnie to, że my pytamy. Zbieraj dobrze wywiad, ale nie tylko taki wywiad kliniczny, tylko to, żebyś zapytał, jak się teraz czujesz, czy coś cię boli, czy jakie czujesz emocje. Tak, jak najwięcej oczywiście pytań otwartych. I to zarówno, czy będziemy rozmawiać z dorosłym, czy to będziemy rozmawiać z dzieckiem.
I pytanie, czy z dzieckiem jednak rozmawiamy inaczej?
Rozmawiamy inaczej w takim znaczeniu, że używamy innego języka. Zawsze dostosowujemy język do tego wieku naszego rozmówcy. Również zaczynamy dokładnie od tego samego, czyli najpierw osadzamy daną osobę w tym poczuciu bezpieczeństwa, w tym, że jestem tutaj, w tym, że okej, uruchomiłam pomoc, jeżeli tak jest, tak? Albo właśnie w tej chwili dzwonię po pomoc. Pamiętajmy również, że te zasoby w tych osobach są, czy to jest dziecko, które ma lat 7 czy 6, czy to jest nastolatek, czy to jest dorosły, czy to jest nawet senior. I to też jest bardzo ważne, żebyśmy my w trakcie tej rozmowy potrafili my, ze swojej perspektywy wydobyć właśnie te zasoby z tej osoby, czyli powiedzieć, jak się pani tutaj dostała na ten dach? Wow, to jest fantastyczne, tak? To było genialne, na co pani wpadła, tak? Jak do tego pani doszła? Jak sobie pani rodziła w poprzedniej powodzi? Czyli my możemy nawiązać do pewnych doświadczeń. Czy zna pani?
Unikamy tematu, bo wydaje nam się, że albo nie wypada, albo nie chcemy jeszcze bardziej przywoływać traumatycznych zdarzeń z przeszłości, więc wolimy unikać albo nic nie mówić.
Tak, ale to jest trochę jednak inny język, bo nie chodzi o to, i bardzo dobrze, że na to zwróciłaś uwagę, bo tu nie chodzi o to, że my będziemy teraz odtwarzać traumę, którą doświadczyła ta osoba teraz czy 20 lat temu. Wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że to nie jest ten moment. Nawet już dzisiaj wiemy, kiedyś były takie metody, nazywaliśmy je debriefingiem. To jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt, ponad 20 lat temu, pamiętam, w niektórych szkołach terapeutycznych, psychologicznych była nauka debriefingu, czyli kiedy wydarza się wydarzenie trudne, traumatyczne, porozmawiajmy o tym, co się wydarzyło. Dzisiaj z perspektywy lat, dzisiaj z perspektywy badań, które też były prowadzone w sposób podłużny, wiemy, że ta metoda właśnie częściej uruchamia później wydarzenia zespołu stresu pourazowego. Więc nie o to chodzi, żeby odtwarzać z tą osobą tę traumę, której dopiero doświadczyli. Na to mamy inne metody. To są metody stabilizujące, to są kwestie na przykład wyrównania oddechu, nauczenia człowieka oddechu, który jest bardzo normalizujący. To jest właśnie to poczucie bezpieczeństwa przez otulenie i tak dalej, i tak dalej.
W związku z tym bardzo proste mechanizmy.
Oczywiście, dlatego że w sytuacji im bardziej trudnej, my powinniśmy się najpierw skupić na rzeczach najbardziej podstawowych, a podstawowymi rzeczami jest nasza biologia. Jeżeli nasza biologia jest rozchwiana, to nasz mózg na pewno nam w tym nie pomoże. Wręcz przeciwnie, on też będzie tak samo skołowany. W związku z tym nie twórzmy jakichś wielkich planów terapeutycznych, bo to nie jest ten moment.
A czy ty masz w swoim doświadczeniu, w swojej praktyce takie przypadki, że zgłosił się do ciebie pacjent, pacjentka, która przeżyła podobną historię, nie mówię o powodzi, to może być jakiś inny kataklizm, ale ta trauma dopiero po dużym upływie czasu uruchomiła się.
No takim przypadkiem są na przykład moi pacjenci, mam takich kilku, czy miałam, którzy wracali z misji wojennych. Też u takich pacjentów u siebie w pomocy czy w terapii, później już właśnie terapii PTSD mam. I to jest właśnie taki przykład, kiedy ktoś bardzo dobrze nawet funkcjonuje, zamraża się, my powiemy, tak? My jesteśmy naprawdę bardzo dobrze wyposażeni w tym, żeby w takiej sytuacji kryzysowej się mobilizować. Dlaczego mówimy o takich ekstremach, że matka, która widzi przygniecione jakimś wielkim głazem dziecko czy drzewem dziecko, ma siłę herosa i nagle potrafi podnieść to drzewo, żeby to dziecko uratować. To są te nasze siły mobilizacyjne. I oczywiście one również mogą trwać w jakiś sposób w czasie, jak na przykład są żołnierze na misjach, czy na przykład właśnie strażacy, którzy teraz pomagają, czy wojsko, które teraz pomaga i które też są, te osoby też są narażone na traumę, czy też są narażone na właśnie ten zespół wtórnego stresu pourazowego. Czyli ja sam nie doświadczam traumy, ale ja pomagam osobom.
Widzę te wszystkie obrazy, tak?
Tak, tak. I to też się we mnie kumuluje. I to oczywiście, że jest tak, że potem czasami to przychodzi po miesiącach, czasami przychodzi to dopiero po latach. I bardzo często nawet nie ta trauma, czy to nie to przeciążenie traumatyczne przyciąga tego pacjenta, tego człowieka do gabinetu, tylko często inne rzeczy, bo na przykład zaczynają mu się chwiać relacje, zaczyna mieć kłopoty w związku, często na przykład zrywa po krótkim czasie jakiś związek i widzi, że no nie jest w stanie na przykład utrzymać się w jakiejś relacji, albo właśnie doświadcza zaburzeń snu, albo jakichś zaburzeń związanych z uzależnieniami. Tak? Często to są takie ucieczki, po które sięgają te osoby, nie widząc, że ten problem jest zupełnie innej natury. Dzisiaj mamy też taki bardzo nośny temat, jak chociażby ADHD. Czasami pacjent przychodzi, ma takie wrażenie właśnie nadruchliwości, czy na przykład deficytu uwagi. I to go przyciąga, no bo w mediach to jest teraz popularny temat, coraz więcej o tym słyszymy. A kiedy zaczynamy diagnozę, to się nagle okazuje, że to nie to, że tam właśnie za tym jest właśnie kompleks PTSD, czyli złożona trauma i stres, zespół stresu złożonego. Więc tak, my jakby potem odkrywamy te maski tego pierwotnego rozpoznania. No i oczywiście pracujemy z tym, żeby ulżyć pacjentowi. I szczęśliwie powiem tak, że naprawdę dzisiaj współczesna psychologia i psychoterapia ma bardzo dużo narzędzi. Kiedy już faktycznie mówimy o PTSD, kiedy już mówimy o zdiagnozowanej traumie, żeby temu człowiekowi
jeszcze
pomóc.
Zanim, pytanie, które od razu mi się nasuwa, jak z tą traumą żyć, kiedy nie mamy takiego wroga w postaci drugiego człowieka, ale właściwie takiej siły trochę niewymiernej, tak? No właśnie powódź. To jest fizyczna historia taka, że się wkurzę na kogoś, kto zrobił mi krzywdę, kto okradł mój dom, kto spowodował coś złego w moim życiu, no ale to jest, są siły przyrody, na które de facto nie mamy jak nawet wyżyć się, być może emocjonalnie, czy nawet fizycznie. Ale chciałam cię zapytać, Aniu, jeszcze o jedną rzecz. Jakie sygnały powinny się w nas uruchomić, że widzimy, że ktoś może mierzyć się z taką traumą i powinien już szukać pomocy u specjalisty?
Przede wszystkim zwracajmy uwagę na różne odchylenia od takiego normalnego funkcjonowania. Jeżeli znamy tę osobę, jeżeli widzimy, że w określony sposób funkcjonuje, jeżeli zwykle jest aktywna, społecznie aktywna, spotyka się ze znajomymi, ma jakieś hobby, a tu się zaczyna coś innego, czyli wycofuje się, tak? Jeżeli normalnie w takim normalnym funkcjonowaniu na przykład je regularnie, zdrowo się odżywia, a tu na przykład widzimy, że no, nie sięga po zdrowe jedzenie, albo w ogóle unika jedzenia, albo nadmiarowo się objada, no to to są takie sygnały, tutaj oczywiście mogłabym, czyli ta zmiana, istotna zmiana. Oczywiście mamy też takie sygnały, które są wręcz przypisane w diagnozie PTSD, czyli tak zwane flashbacki, czyli dana osoba nie zawsze się do tego przyzna, ale jeśli to już dotyczy danej osoby, czyli to są takie intruzje, takie obrazy, kiedy czasami nam się wciska wręcz. Rozmawiamy, tak, i nagle przychodzi do mnie jakiś obraz z tamtego traumatycznego wydarzenia. Nie jesteśmy w stanie tego powstrzymać. Tu mogą być koszmary senne. Koszmary senne, które również mają taką treść związaną z tym wydarzeniem traumatycznym. Te wszystkie rzeczy, o których powiedziałam wcześniej, czyli zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, używki, to mogą być również rzeczy, na które powinniśmy zwrócić uwagę.
Czy to jest inny rodzaj traumy niż trauma, którą może w nas spowodować inny człowiek?
Tak, bo tutaj mówimy o tak zwanej tej traumie przez duże T, czyli kiedy mówimy o tym, że nastąpiło jakieś wydarzenie, które przesila nasze zasoby, powodując, że my się czujemy w zagrożeniu zdrowia i życia. To jest ta trauma przez duże T, czyli tu będą kataklizmy, tu będą napaści, tu będą działania zbrojne. To są te rzeczy, które są tak, no, traumą przez duże T. To są duże wydarzenia, które zresztą bardzo często, tak jak na co zwróciłaś uwagę, są niezależne od nas. To znaczy nie jesteśmy często w stanie ani ich przewidzieć, ani im zapobiec. Natomiast kiedy mówimy o tym wpływie człowieka na człowieka, kiedy mówimy na przykład o trudnych relacjach, które mieliśmy w domu, o przemocy domowej, o jakimś przemocowym związku, to będzie ta trauma, którą my nazywamy tak sobie terapeutycznie czy psychologicznie tą traumą przez małe T. Ona również niesie ze sobą obciążenia psychologiczne i psychiczne i my również z nimi pracujemy. Czasami pracujemy w podobny sposób kawałkami, a czasami pracujemy zupełnie innymi metodami.
Energia odbudowy. Trochę zmienię temat. Okay. Skąd ją wziąć? Bo patrzymy oczywiście na chociażby na Wrocław, który jest przepiękny, teraz na szczęście się obronił, ale no, wkład pracy w to był olbrzymi, był niesamowity. No, potrafimy się właśnie w takich momentach jednoczyć, tak jak i solidaryzować z ludźmi. Tylko pytanie, skąd tą energię czerpać właśnie nie w sprincie, ale w maratonie.
I ten maraton tutaj będzie bardzo ważny, bo mamy doświadczenie niedawne po naszej wielkiej mobilizacji jako narodu w pomocy w tym pierwszej fali uchodźczej, kiedy zaistniała wojna w Ukrainie. I wiemy, że jesteśmy w stanie się mobilizować na początku, a potem gdzieś ten nasz zapał wygasa. I to jest bardzo ważne, żebyśmy również rozkładali zasoby. I oczywiście my z poziomu takiego naszego indywidualnego, no nie bardzo jesteśmy w tym stanie zarządzić.
To jest też nieprawdopodobne i takie znaczy wręcz fascynujące i świetnie opisujące też nasze społeczeństwo, że nie znając ludzi, często ludzie z różnych regionów Polski przyjeżdżali na południe kraju i właśnie nie znając tych poszczególnych osób, bo nie jechali do rodziny, potrafili po prostu rzucić wszystko, swoje plany, spakować najpotrzebniejsze rzeczy, ruszyć na pomoc, żeby umacniać również z tymi ludźmi wały, żeby być w różnych punktach dystrybuujących pomoc, a to medyczną, a to taką żywnościową. I to też jest niesamowite. Skąd u nas to się bierze?
No ja myślę, że to też nasza taka historia w ogóle wielopokoleniowa i narodowa, że te zrywy narodowe są jakoś tak wpisane...
Tak, w nasze DNA.
Tak, w nasze DNA. I to dobrze z jednej strony, tak? Bo właśnie potrafimy się jednoczyć, nie? Potrafimy w czasach takich pokojowych, jak to się mówi, drzeć koty o drobiazgi, ale właśnie kiedy przychodzi do trudnego wydarzenia, narodowego wydarzenia, to wtedy jesteśmy naprawdę zjednoczonym narodem, bo właśnie odnosimy się chyba tak po prostu genetycznie do tej naszej narodowej przeszłości. Ważniejsze jest to, żeby to dobrze skoordynować. Ważniejsze jest to, żeby ludzie wiedzieli, gdzie tę właśnie energię mają przekierować. Tak?
I ten pierwszy moment minął, ta pierwsza fala, i teraz właśnie jak rozłożyć te siły, kto powinien nami zarządzić, albo jak my powinniśmy sobie sami sobą zarządzić, żeby tą pomoc nieść długofalowo.
No przede wszystkim znowu zacznę od tego, co zwykle powtarzam w każdej relacji, chociażby terapeutycznej. Zacznij od siebie, to znaczy jeżeli pomagasz, no to też masz mieć energię do tego, żeby pomagać. Czyli my możemy się trochę zadłużyć względem swojego organizmu, bo jedziemy i dwa dni nie śpimy i pomagamy non-stop. No niemniej, jeżeli chcemy być długofalowym pomagaczem, tym maratończykiem w tym pomaganiu, to mamy pomagać mądrze. Jest jedna z takich właśnie cech, którą z 7 czy 8 cech, wszystkich nie będę w tej chwili wymieniać, bo to nie ten moment i nie ten temat. My nazywamy te cechy, które tworzą naszą osobowość immunologicznie odporną, czyli naszą odporność psychiczną. I jedną z tych cech jest właśnie zdrowe pomaganie. Zdrowe pomaganie to jest takie pomaganie, kiedy ja pomagam, kiedy ja się dzielę, kiedy ja umiem moje zasoby oddać komuś, pożyczyć komuś w sensie tego, nie że ktoś mi to odda, tylko właśnie tego, że będę tym wsparciem na przykład takim oceniającym, ale oceniającym pozytywnie, że będę wzmacniał czyjąś samoocenę. To też jest bardzo ważne na przykład w takim stanie, ale jednocześnie to, co jest bardzo ważne, to zdrowe pomaganie zakłada to, że ja też dbam o siebie. Jeżeli ja nie zadbam o siebie, to nie będę mógł pomagać dobrze. Dlaczego psychoterapeuci mają superwizję? Między innymi dlatego, że to jest również dla nas taka przestrzeń, kiedy my dbamy również o siebie, kiedy możemy podzielić się również z innymi profesjonalistami pewnymi trudnościami, chociażby również w jakichś sytuacjach trudnych w relacji z pacjentem, tak? Kiedy potrzebujemy dodatkowego pomysłu na terapię, na poprowadzenie tego pacjenta, na tą mądrość naszą zbiorową. Ale również o tym jest pomaganie, że ja mam pamiętać o tym, że ja też jestem człowiekiem, że ja też potrzebuję snu, że ja też potrzebuję coś zdrowego zjeść.
To jest taki przykład, wiesz, jak matka z dzieckiem, jak najpierw nie zadba o siebie, to również i potem w dłuższej perspektywie nie pomoże i dziecku, prawda?
Tak jest, tak jest.
Więc może takim przykładem też
pomagajmy zdrowo, pomagajmy zdrowo.
To niech będzie puenta naszej dzisiejszej rozmowy, ale do tego tematu też traumy będziemy pewnie wracać z wielu jeszcze innych odsłonach. Tutaj mówimy w kontekście kataklizmu, ale jest to tak szeroki temat, że na pewno będę go poruszała. Pięknie Ci dziękuję. Anna Kieszkowska-Grudny, Instytut Bez Stresu, moim i Waszym gościem.
Bardzo dziękuję.